Czekaj, a ja nie zrobiłam 5 sekund ciszy.
No to nie trzeba.
No dobra.
Ja zrobiłem.
No to okej, okay, no to bez 5 sekund ciszy. To co się nagrywało, jak ja mówiłam?
Znaczy nic. Znamy, że okay. Mamy pierwsze 15 sekund. Więc to okay. Jest pierwsze 15 sekund piątego sezonu naszego ukochanego serialu Horrendum, znaczy podcastu. Widzisz, już się pomyliłem w pierwszej minucie. Ale serial Horrendum był bardzo dobry, bo już mamy całą mitologię prawie zbudowaną. Może nie całą, albo ona się rozrasta jak czarna dziura. Co sezon powstają nowe potworki i stworki.
To prawda.
Więc Justyna, ja wiem, że... powinniśmy się przywitać, bo...
O, w ogóle. Dzień dobry.
Nie było nas pół roku. Oficjalnie zaczynamy piąty sezon naszego podcastu. Nagrywamy to 15 sierpnia przed naszymi urlopami i to nie jest odcinek special wakacyjny, tylko to jest...
Nie, nie ma w nim nic special.
Bo biorąc pod uwagę statystyki, to w tamtym roku nagraliśmy dwa specjalne odcinki na lato i nikt tego nie słucha.
Naprawdę?
Są takie special, że zamykasz je w szafie i masz nadzieję, że nigdy nie, stamtąd nie wyjdą.
O nie.
Dlatego...
Ja nawet nie wiedziałam.
No bo ja mam dostęp do statystyk, dlatego. Dlatego ci mówię na wizji. I nagrywamy to na wakacje z tego już powodu, że jesteśmy przed urlopem, a trzeci, czwarty odcinek będzie po urlopie, więc będziemy mieli content do opowiadania.
No tak. A poza tym chcemy mieć trochę jakby więcej czasu, żeby się ogarnąć z nagrywaniem, bo jesteśmy w tym najgorsi na świecie.
Tak, i mnie bardzo...
Obiektywnie.
Bardzo mnie zniesmaczyło druga połowa czwartego sezonu, jak się rozjechaliśmy trochę w publikacji, dlatego wyciągnąłem błędy z tego i już napisałem 4 scenariusze, został mi ostatni, 5, więc ja już jestem spokojny. Będziemy musieli tylko znaleźć czas.
A ja z tego wyciągnęłam nie błędy, tylko wnioski i mam napisany 1 scenariusz, a 5 mam już przygotowanych. W sensie tematów wiem, o czym będę mówiła.
No więc przez te parę lat nagrywania naszego podcastu jesteśmy już bardziej przygotowani na nadchodzący sezon niż w przeszłości. Więc uczymy się na błędach.
Tak, zajebiście jesteśmy przygotowani, że będzie przez cały odcinek słychać, jak się wysmarkowuje w chusteczkę, bo mam alergię.
Więc Justyna, ja wiem, że coś złego ciebie spotkało, o czym chcesz mnie, a też naszych słuchaczy poinformować, bo ja czuję, że to zaczynamy kolejny sezon i kolejny potwór ze sprzętu AGD dołączy do naszej mitologii.
Tak. Moi drodzy, znaczy ten potwór teraz aktualnie znajduje się w śmietniku pod moim mieszkaniem. Bo mamy taki komunalny śmietnik, który wyciągają 2 razy w tygodniu i tylko wtedy możemy wyrzucać śmieci. I on już teraz jest tam zamknięty. Jestem z daleka od niego i bezpieczna. Czyli generalnie jebać blendery. Bo straszna historia, która przytrafiła się mi w przeciągu ostatniego tygodnia. Ubzdurałam sobie, że jestem super zdrowa i to wszystko zaczęło się od tego, że założyłam się z moją dziewczyną, że nie będziemy jadły słodyczy i która z nas przegra zakład, ta kupuje drugiej bilet do kina na film, który ta wygrana jakby chce zobaczyć, więc to generalnie byłaby śmieszna tortura, bo ja wybrałabym coś, co podoba się mi, a nie jej, i w drugą stronę. No i generalnie szło nam świetnie. Miałyśmy kilka jakby bardzo małych wyjątków od zasad, które pomagały nam przetrwać ten zakład, bo wiadomo, że cukier jest we wszystkim, więc bardzo ciężko tak naprawdę całkowicie wyłączyć go z diety. I miałam ochotę na lody, więc wpadłam na pomysł. Nie wiem, czy wiecie, że zarąbiście jako lody sprawdzają się zamrożone w no, kroisz banany na kawałki, wkładasz je do zamrażarki, I kiedy całkiem się zamrożą, wrzucasz je w jakiś tam blender czy coś i mają konsystencję lodów tak naprawdę. I możesz dodawać do nich wszystko. Jakieś tam, nie wiem, miałam jakiś tam, jak to się nazywa, ten, co dodaje się do ciast, taki waniliowy.
Olejek?
No olejek chyba, nie wiem. Ja już się za bardzo przełączam na angielski, co mnie bardzo martwi.
Co dodaje się do ciast?
No.
Waniliowy? No, do głowy tylko przychodzi olejek.
Ekstrakt! Ekstrakt. Ekstrakt. I są różne takie w sklepach ekstrakty, które można znaleźć, jakieś pomarańczowe, cytrynowe i tak dalej, więc tak naprawdę te lody to można robić w każdym, jakieś tam, nie wiem, nawet miętowe czy coś. No i tym razem wpadłam na wspaniały pomysł, żeby kupić też ananasa, normalnie takiego świeżego ananasa, nie jakiegoś w puszce czy coś. I wrzuciłam go do zamrażarki razem z tymi bananami. Jest powód, dla którego we wszystkich przepisach na te lody wspomina się o mrożeniu tylko bananów, bo banany nawet zmrożone są proste dosyć do zblendowania. No a inne owoce mrożą się w totalną kostkę tak naprawdę, ze względu na ich jakby konsystencję. No i ten ananas jebany się zamroził totalnie w taki, no w kamień. Więc wróciłyśmy, tu jest kolejna lekcja dla wszystkich. Wróciłyśmy ze spotkania z dwiema nowymi koleżankami z pracy, które chciałyśmy poznać, bo dopiero zaczęły robotę. Stwierdziłyśmy, że wyjdziemy trochę z naszego introwertycznego kółeczka wzajemnej adoracji, gdzie mamy tylko siebie i parę tam znajomych, z którymi się widujemy. Trochę poszerzymy horyzonty. No i okazało się, że jedna z tych dziewczyn jest niesamowicie sympatyczna i bardzo fajnie spędza się z nią czas. Natomiast druga wzięła sobie za punkt honoru przedstawienie nam całej historii swojego życia i nie dania dojścia do głosu nikomu innemu poza sobą. Co bardzo zmęczyło moją głowę. Zwłaszcza, że ja też bardzo lubię gadać, więc całe to spotkanie z mojego punktu widzenia polegało na jakby walce słownej, w to, żeby mieć chociaż jakby okazję, żeby cokolwiek powiedzieć o sobie albo o swoich doświadczeniach. Więc jak wróciłam do domu, po nie wiem czemu w ogóle, zamiast od razu wrócić do domu, to jeszcze zgodziłyśmy się pójść z nimi na spacer, zgodziłyśmy się pójść jeszcze z nimi do nich do domu na herbatę, więc jak wróciłam, to byłam tak wyjebana. I ja to wszystko mówię, żeby później zrobić z tego lekcję, bo moje cierpienia jakby chcę, żeby jakiś dobry skutek z nich wyszedł. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych. Więc totalnie zmęczona i wyjebana. Stwierdziłam, że co poprawi mi humor? Deser. Jak zawsze. Więc postanowiłam, że zrobimy te lody z tych jebanych, zamrożonych ananasów i bananów, które mamy w zamrażarce. Wyciągnęłam blender. Nie wiem, czy wiesz, Mariusz, jakim blenderze mówię. Taki, który się, wiesz, jak się w zupy blenduje, takim jakby, on nie jest taki, że się do niego wrzuca rzeczy i włącza, tylko on jest taki jakby, ta końcówka jest taka przykręcana.
Aha, taki blender ręczny, tak?
Tak, dokładnie. Czyli taki trochę mniejszy. No i wrzuciłam te banany i te ananasy do...
Przepraszam, że ci przerwę. No. Dobrze powiedziałaś, jaki to jest blender, bo ja w głowie mam tylko jeden blender i ja myślałem, że ty tam pchałaś te paluchy, jak blender jest podłączony do prądu. Ja mam młynek do kawy i zawsze muszę tą kawę zeskrobać, którą sobie zmielę. I zawsze mam taką z tyłu głowy, ja odpinam to z prądu, ale z tyłu głowy mam, że te ostrze zacznie wirować i że mi wszystkie palce pójdą. Dlatego ja to tak łyżką skrobię.
Ale to jest bardzo mądre, bo naprawdę nie można być jakby za mało ostrożnym, jeśli chodzi o blendery. A co jeśli byłoby jakieś spięcie, mimo tego, że jest odłączone od prądu i obróciłby się tylko raz? Wiesz, o co chodzi?
No.
Także bardzo mądra decyzja, Mariusz. Będę się uczyła jakby twoim przykładem na przyszłość. Nie, to nie był taki wielki blender, tylko ten taki ręczny blender. Nie wiem, wyślę później jakieś zdjęcie, żebyś mógł dodać, jako że nie ma dzisiaj naszych twarzy. To możemy zrobić na przykład, nie wiem, taki blender siedzący przez cały filmik. W każdym razie, wrzuciłam te owocki do... I żeby jeszcze dać ci jakby obraz tego, w jakim ja byłam stanie, to zanim w ogóle ja się do tego zabrałam, to 5 razy siadałam na kanapie, robiłam sobie herbatę, w ogóle byłam w takim nastroju, takim pół jakby... Niby do żartów, ale zmęczona, bo jakby cały czas mówiła moja pierdolek, ja żałuję, że spędziłyśmy pół dnia na tym takim spotkaniu, które nie było fajne, a to jest nasz dzień wolny i czuję się jeszcze bardziej zmęczona niż byłam w pracy. I chodziłam taka niezadowolona, kładłam się na ziemi, marudziłam, w ogóle byłam w takim marudzącym, zmęczonym, jakby no nie zdezorientowanym, ale tak bardzo łatwo się... Mój Boże... Naprawdę mało mówię po polsku.
O nie. No. Biedna Justyna.
Naprawdę muszę wygooglować słowo po polsku, moi drodzy.
Możesz zdradzić słuchaczom, ile już siedzisz w Irlandii?
Biorąc, nie tak długo, biorąc, 2 lata?
Biorąc pod uwagę jeszcze tamtą przerwę. Dwa lata wcześniej.
Rozproszona, roztargniona. Okej. Okay. Bo szukałam słowa na distracted. Oszalała? Nie, byłam oszalała.
Aby na pewno?
Zdekoncentrowana. Byłam zdekoncentrowana. I... Blender versus ananas jakby nie podołał zadaniu i były te owoce tak mocno zmrożone, bo one chyba tam siedziały całą dobę, że jakby nie chciał tego skruszyć, nie chciał tego... Jakby nie robiła się ta konsystencja, którą chciałam. Nawet jak dolałam trochę mleka roślinnego, whatever, nic nie działało. Więc postanowiłyśmy to odmrozić trochę w mikrofalówce na tym trybie rozmrażania. No i tak chodziłam, marudziłam, rozmrażałam i gdy w końcu jakby konsystencja tych owoców była już trochę lepsza, wcisnęłam tam ten blender i generalnie nie ma takiego jakby, jak są te takie typowe, śmieszne, kreskówkowe, duże, czerwone guziki jakby niebezpieczeństwa, tylko nie wiem jak wiesz, jak masz panel dotykowy na laptopie, ten guzik jest, ale on nie jest guzikiem, tylko on jest pod taką jakby wiesz, o co chodzi.
No panel dotykowy, tak?
No, taki panel dotykowy. I tak samo właśnie jest z tym blenderem. Nie było takiego jednego wielkiego guzika, tylko on był pod takim panelem dotykowym jakby. Że wystarczyło przycisnąć mniej więcej w tym samym miejscu i on się po prostu włączał. Był tak pod spodem jakby, więc nie czułaś tego, nie czujesz tego po prostu jakby guzika pod palcem generalnie. Takiego stricte guzika. I w pewnym momencie już te lody zaczęły się tak mniej więcej robić w konsystencji lodów, więc postanowiłam, inaczej tego nie mogę powiedzieć, Mariusz, włożyć palucha w ostrza blendera i nie wiem, i spróbować i wyciągnąć te lody, żeby zobaczyć, co się mieli, czy to jest banan, czy już ananas i czy trzeba jeszcze go rozmrażać, czy nie. No ale że trzymałam ten blender w taki sposób dosyć niefortunny i ścisnęłam go trochę za mocno. W momencie, w którym mój palec był kurwa pomiędzy tymi ostrzami, to przycisnęłam ten jebany guzik w jakiś sposób i się włączył na parę obrotów.
O, oh, wow.
Nie wiem, jak to opisać. No generalnie widziałam... No ten podcast... Okej. Wiem, że to nie jest teraz moment na intro, ale wydaje mi się, że to jest perfekcyjny moment na intro, ponieważ wkraczamy w bardzo obrzydliwe terytoria. Jesteśmy horrendum, od angielskiego słowa horrendous według słownika PWN. Jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystko, co przytrafiło mi się tego dnia. Bo widziałam odlatującą skórę od mojego palca No i momentalnie było mnóstwo krwi. Zajęło mi chwilę ogarnięcie, co się stało. Jakby mój mózg potrzebował momentu, żeby jakby dogonić wydarzenie. I nie pamiętam tego tak super dokładnie, ale później Megan mówiła mi, że moja reakcja była bardzo, bardzo spokojna. Aż zbyt spokojna. Przypuszczam, że byłam w szoku. Ponieważ jedyne, co powiedziałam, to... O-o. Po czym włożyłam rękę pod wodę. No, krew tryskała we wszystkie strony, tak naprawdę. Był cały zlew, cały tam kurek i tak dalej był pokryty krwią. I powiedziałam tylko... Nie będę tego tłumaczyła na polski, powiem to po angielsku. Powiedziałam tylko... O-o. I fucked up. I w tym momencie Megan zapytała się mnie, czy potrzebuję plastra. Bo mój ton głosu brzmiał tak, jakbym po prostu się delikatnie zacięła. Taki paper cut typowy, nie wiem, jak się kartką zatniesz czy coś. Na co ja odpowiedziałam, no potrzebuję papieru albo chusteczki i że jest nieciekawie. Zadzwoniłyśmy, znaczy no w tym momencie już się zorientowała, że coś jest bardzo nie tak, zwłaszcza jak zobaczyła, jak bardzo szybko chusteczka, którą owinęłam wokół palca, nasiąknęła krwią. Więc zadzwoniła do naszego przyjaciela, bo przyjaciółka, która zazwyczaj, jeżeli potrzebujemy jakiegoś transportu, nam pomaga, akurat była na wakacjach, więc zadzwoniłyśmy do jej narzeczonego. Ale on był w pracy poza miastem, więc powiedział, że zajmie mu 40 minut dojechanie do nas. Jakby od razu był w drodze generalnie, tylko jednak to zajęłoby trochę czasu, więc skończyło się na tym, że musiałyśmy zadzwonić do jednego z menadżerów u nas w hotelu, który załatwił nam transport. No i w przeciągu może 10 minut byłam już w drodze do szpitala, ponieważ mieszkamy w takim małym, chujowym miasteczku, w którym nie ma szpitala. Więc jechaliśmy jeszcze około godziny do samego szpitala.
Godzinę czasu?
Aha.
Jezu.
Mariusz, rozmawiasz z kimś, kto w wieku 12 lat z niemalże otwartym złamaniem nogi czekał na karetkę we Wrocławiu przez półtorej godziny, a potem na swoją własną matkę, żeby, bo byłam we Wrocławiu wtedy akurat, i czekałam jeszcze 3 godziny, żeby moja mama przyjechała do Wrocławia i podpisała zgodę na moją operację, także wiesz... Jakby do tego już jestem przyzwyczajona. Więc jechaliśmy godzinę do tego szpitala. Cały czas krwawiłam, podobno byłam biała jak kartka. Ale jak bardzo dobrze wiesz, jestem dosyć dobra w maskowaniu jakiegoś tam, nie wiem, jakiś... Chciałam to powiedzieć w zabawny sposób, ale wyszło dosyć traumatycznie, więc nie wiem, bo chciałam powiedzieć, że jestem dobra w maskowaniu cierpienia. No i gdy dotarliśmy do szpitala, no wiadomo, że ten kolega z pracy, który nas zawoził, nas tam po prostu zostawił, bo nie było sensu, żeby z nami czekał, bo czekanie w szpitalach, wiadomo, że nie odwiezie nas do domu za pół godziny. I gdy zobaczyłam, że w poczekalni są ludzie, którzy mają dosłownie jakby ataki bezdechu i dalej czekają, no to stwierdziłam, że ja sobie trochę poczekam, bo nie wyglądam jakbym była w jakby natychmiastowym zagrożeniu jakiegoś życia. No nie chcę jakby tutaj się wdawać w za głębokie szczegóły. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że cięcie w moim palcu jest wystarczająco głębokie i nikt nie chce słuchać o każdym najmniejszym szczególe mojego czekania w pierwszym szpitalu, które trwało 12 godzin.
A ty sobie tylko się zraniłaś głęboko, czy odcięłaś sobie, nie wiem, końcówkę palca czy coś?
Zaraz opowiem ci dokładnie, jak wyglądają moje rany, tylko się wysmarkam, wybacz. Więc... Zacznijmy od tego, że jak ja czekałam w tej poczekalni, to nie miałam do tego pojęcia tak naprawdę, co się stało. Nie wiedziałam, czy kość jest na wierzchu, nie wiedziałam, czy z mojego opuszka palca cokolwiek jeszcze zostało, bo go w ogóle nie czułam. Jedyne, co pamiętałam, to widok mojej odlatującej skóry z przodu palca, gdy włączyłam ostrze. Zaznaczam, że były na najsilniejszym ustawieniu.
Bo ananas był twardy.
Bo ten ananas mnie tak wkurwiał. Więc tak naprawdę siedziałam z zaciśniętą chusteczką wokół tego palca przez godzinę w samochodzie i przez godzinę czekając na pielęgniarkę, żeby to obejrzała i nie miałam bladego pojęcia, czy mam palca. Więc trochę stresu było. Pielęgniarka, która mnie w końcu zobaczyła, potwierdziła, że mam palce, całe szczęście, ale powiedziała, że rana jest poważna. No i że będzie musiał mnie zobaczyć, wiadomo, lekarz i najprawdopodobniej to zaszwować czy coś. No ale stanęło na tym, że zrobili mi rentgen. Zabawna sytuacja z tym rentgenem generalnie, bo odkąd zobaczyła mnie pielęgniarka do rentgenu minęły prawie 4 godziny. I w czasie mojego, jakby naszego, bo byłam tam z Began, siedziałyśmy na tej poczekalni, nie działo się absolutnie nic. Nudziłam się, byłam zmęczona, byłam śpiąca, byłam obolała, whatever. Moment, w którym poszłam na rentgen, który zajął, przysięgam ci, 2 minuty i wróciłam, okazało się, że gościu, który sobie spał na kanapach, postanowił wstać. Jeden z gości w poczekalni, który gdzieś tam po prostu sobie wszedł w tym jakby emergency room, postanowił wstać, zesikać się w kącie pomieszczenia i położyć się z powrotem spać na podłodze. Ochroniarze musieli wstać, musieli go wyprowadzić, była cała akcja i to wszystko stało się podczas tych 2 minut, kiedy mnie nie było. Byłam tam 4 godziny. Dlaczego wszystkie ciekawe rzeczy i interesujące rzeczy dzieją się, kiedy mnie nie ma? Byłam tak zła, gdy wróciłam i zobaczyłam, że wszyscy są nagle, cały ten pokój ludzi, którzy siedzieli w ciszy, są nagle pobudzeni, śmieją się, pielęgniarki żartują. Co się stało, gdy mnie nie było? No, ktoś się zdecydował zesikać, oczywiście, i nie pomyślał, żeby być na tyle miłym, żeby poczekać, aż wrócę z mojego rentgenu. W każdym razie. Ile ja już mówię w ogóle?
Spokojnie, spokojnie.
Dobra.
Masz czas.
W każdym razie. Zrobili mi rentgen, ominął mnie sikający gostek. Czekałam kolejne parę godzin na to, żeby zrobili mi zdjęcia. Żeby inny lekarz mnie zobaczył. Byłam wzywana do tego pokoju tak co około 2 czy 3 godziny. Na jakieś tam małe pierdoły, które tak naprawdę nic nie robiły z moim palcem, tylko go jeszcze bardziej denerwowały. Po czym na sam koniec okazało się, że najprawdopodobniej został naruszony mój paznokieć, że ostrze weszło w paznokieć, więc będzie musiał zobaczyć mnie chirurg plastyczny. Co jest śmieszne, bo jak ja słyszę chirurg plastyczny, to od razu kojarzy mi się to z operacjami jakby plastycznymi typu, nie wiem, jakieś zabiegi, nie wiem, nos, nie? Usta, cycki, cokolwiek. A okazuje się, że chirurgia plastyczna to trochę więcej niż to i brzmi pewnie teraz jak ogromny ignorant, ale jak usłyszałam chirurg plastyczny, to trochę byłam zdezorientowana. W każdym razie wysłali nas do innego szpitala. 1,5 godziny drogi od tamtego szpitala. O 8 rano, ponieważ nie mogli się do nich dodzwonić.
Poczekaj, żeby tutaj nakreślić słuchaczom czasoprzestrzeń. Ty do tego szpitala o której do tego trafiłaś?
O 7 wieczorem.
Czyli całą noc spędziłaś, tak? W szpitalu?
Tak. Całą noc o 7 wieczorem trafiłam do szpitala, o 8 rano wysłali mnie do innego szpitala. W tamtym innym szpitalu przeszłam od samego początku przez co przeszłam w tamtym. Rentgen, zdjęcia, wpisywanie, czekanie na pielęgniarkę. I kiedy obejrzeli mój palec i stwierdzili, że mam przyjść na zabieg po 2 dniach, była godzina 17.
Ojoj.
A w tamtym pierwszym szpitalu powiedzieli mi, że będę miała zabieg tego dnia, więc mam nie jeść i nie pić wody, bo przed operacjami nie wolno jeść i pić, więc nie dość, że nie spałam 39 godzin, to nie piłam i nie jadłam. Więc możesz sobie wyobrazić, wyglądałam po prostu jak wiórek, a nie człowiek.
No to brzmi jak piekło, tak sobie... Takie, taka definicja piekła, że czekasz w poczekalni, kurwa, i...
Bez jedzenia i bez picia.
I bez spania, i jesteś, tak. jesteś osłabiona, bo straciłaś dużo krwi, i cię palec boli, chce ci się żygać, jest ci niedobrze.
I nie ci tyle, że mnie palec boli, tylko ja go przestałam czuć. A babka w szpitalu pierwszym powiedziała mi, że powinni się mną w tym drugim zająć szybko, bo jeśli nie... to infekcja może mi się wdać w paznokieć, a wtedy trzeba będzie odciąć mój palec.
Właśnie się tak zastanawiam, jakbyś przyszła do szpitala, jakby ci faktycznie uwaliło tego palca i byś w jednej dłoni miała swojego palca, a w drugim byś miała ten rękę, to czy też byś musiała czekać te 30 godzin, aż się tobą zajmą?
No przypuszczam, że wtedy może czekałabym 10, wiesz? Może jednak zajęliby się mną troszkę szybciej. Ale... Więc dodaj do tego jeszcze stres, że nie wiem, czy stracę palca, czy będę go miała. Zwłaszcza, że przestawałam go czuć. No i tak naprawdę dowiedziałam się w 100% co mi jest i co sobie zrobiłam dopiero... Bo mówię, opatrzyli mi tego palca, generalnie na maksa mnie przeprosili za to, przez co przeszłam w tym pierwszym szpitalu, bo podobno to, co się stało, nie powinno się stać, z tym wysyłaniem mnie do drugiego, whatever.
To miło z ich strony.
No, że mnie przeprosili. Zaproponowali mi też kanapkę.
Strzynko.
Czekaj, bo patrzę sobie na kalendarz. Byłam w piątek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery dni temu byłam dopiero na zabiegu i dopiero dowiedziałam się tak naprawdę, co się stało. Powiedzieli mi, że najprawdopodobniej przecięłam sobie ścięgno, a jeżeli przeciąłabym sobie ścięgno, musiałabym mieć ten palec w takim jakby mini gipsie i nie mogłabym w ogóle ruszać dłonią przez 2 miesiące, bo gdybym znowu sobie to ścięgno, bo ono jest bardzo delikatne, gdybym je sobie znowu rozjebała, to miałabym do końca życia wiszą takiego zgiętego szpona palca generalnie, że on by sobie tak dyndał.
To jak dyba ma? On ma tego małego palca bezwładnego i nie ma czucia w nim.
No. No właśnie, czucie w opuszku palca i tak dalej, to nie mam się co jakby liczyć na to, że będzie do końca życia takie, jak było kiedyś, ale być może tragedii nie będzie. No i słuchaj, zabieg to był taki poważny, jakbym co najmniej sobie rękę odrąbała, bo normalnie ubrali... Znaczy ja wiem, że to na każdy zabieg trzeba takie zachować te wszystkie środki ostrożności i tak dalej, ale to było niesamowite. Ja zostałam w ogóle ubrana w... taki specjalny, wiesz, taką specjalną jakąś, no nie wiem, jak idziesz do fryzjera i ci zakładają ten taki, takie chyba poncho fryzjerskie, wiesz o czym mówię.
Wiesz, mnie to bardziej bawi, wiem, że nie powinienem się śmiać z twojego cierpienia, ale komis tej sytuacji jest taki, że ty w poprzednim sezonie robiłaś odcinek o chirurgu. A w tym sezonie opowiadasz swoje doświadczenia chirurgiczne.
Ja właśnie przez cały czas się zastanawiałam. Mój Boże, ja nie wiem, jak ludzie to robili bez znieczulenia. Bo jak oni mi nad tym palcem tam się znęcali i go czyścili, zszywali i wszystko, to ja go w ogóle nie czułam. Ja nic nie czułam. Ja mam teraz ogromnego siniaka po 3 czy 4 miejscach, gdzie mi wbijali igłę, żeby wbić to znieczulenie w ten palec. I ten siniak naprawdę wygląda dosyć cool. Później ci wyślę zdjęcie. Podoba mi się w ogóle to, jak wygląda. Ale nie czułam absolutnie nic, zupełnie nic. Czułam, znaczy jakby zdawałam sobie sprawę, że tego palca mi tam wywijają na wszystkie strony, ale czucia nie było żadnego. Ja nie wiem, jak ludzie przeżywali poważniejsze zabiegi, to jest tylko palec. To jest tylko palec, a ja bardzo dobrze wiem, że gdyby nie to znieczulenie, to ja bym tam umarła po prostu z bólu. W każdym razie okazało się, że w nieszczęściu miałam dużo szczęścia, ponieważ, uwaga, dosłownie o milimetry ominęłam ścięgno, czyli nie muszę mieć tego palca w tym jakimś małym gipsie i mogę normalnie ruszać dłonią i tak dalej. O milimetry ominęłam paznokcia, więc nie musieli wyciągać mojego paznokcia, co w ogóle zacznijmy od tego, że jak usłyszałam o wyciąganiu paznokcia, miałam podłączony do siebie, jakby do palca ten taki dynks, który mi... jakby dźwięk mojego pulsu było słychać. Wiesz, o co chodzi? No to dlatego mówię, że no. To już miało na maksa poważnie, bo był normalnie, miałam ten monitorek taki i był mój puls i moje ciśnienie i tak dalej, nie? Więc było słychać to bip, bip, bip w pokoju, w pomieszczeniu i udało mi się, byłam taka na maksa dumna z siebie, bo udało mi się moją metodą oddechową uspokoić mój puls, po czym w momencie i było, wiesz, bip, 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 po czym usłyszałam o... No nie wiem, zaraz zobaczymy, w jakim stanie jest jej paznokieć i w razie czego, jakby gdzieś był, nam stał na drodze i przeszkadzał, to trzeba będzie go wyciąć. Bip, 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 bip. Ale całe szczęście okazało się, że nie muszą wycinać mojego paznokcia, więc paznokieć został. No i przecięłam się do kości i delikatnie ostrze dotknęło kości, ale nie w żaden poważny sposób, żeby ją ukruszyć. Także... Żeby teraz ci przedstawić, co tak naprawdę stało się z moim palcem. Z przodu, gdy masz zgięcie, tak pod paznokciem, to takie pierwsze miejsce, w którym palec się zgina pod paznokciem, to jest mój wskazujący palec z lewej dłoni. Nie mam tam płata skóry. To jest to, co widziałam, jak odlatuje w momencie, w którym ostrza się włączyły. Tam w ogóle skóry nie ma. I w tym miejscu jest przecięcie do kości. W tym pierwszym zgięciu. I tam też było ryzyko, że dotknie to ścięgna, ale nie dotknęło. Całe szczęście. Więc tutaj po prostu musi mi odrosnąć skóra i musi się to zagoić i będę miała super cool bliznę. Natomiast mój opuszek palca jest przecięty ostrzami na 4 części.
Ojoj.
Więc mam dużo szwów na nim. No, wyglądał dosyć groteskowo, gdy go zobaczyłam. Bo na początku w ogóle bałam się spojrzeć tak naprawdę, co się stało z moim palcem, bo nie wiedziałam. Ale w momencie, w którym usłyszałam, że on jest na miejscu, no to zerknęłam. Bo wiesz, trochę to ugodziło też moją dumę. Pomyślałam sobie, ja pierdolę, oglądasz wszystkie te piątki 13, Halloween, to, wszystkie najstraszniejsze horrory, w którym jest gore i odcinane kończyny i krew, a boisz się spojrzeć na swojego zblendowanego palca, no daj spokój. No i spojrzałam, no i nie było aż tak źle. No wyglądało, to, no nie powiem, wyglądało obrzydliwie, zwłaszcza ten opuszek palca, który wyglądał jakby był w ogóle 2 razy większy niż powinien być przez to, jak spuchnął i był pochlastany. Ale no nie wiem, no, jakby spodziewałam się gorszej traumy. Jeśli chodzi o to, jak to wyglądało. No. I w sumie to tyle. Byłam na tym zabiegu, trochę też poczekałam, ale nie tak długo jak za pierwszym razem. Tam czekałyśmy chyba 2 godziny. I za 2 dni jadę zdejmować opatrunek i zobaczymy, co i jak. Biorę antybiotyki na zakażenie. O! Dostałam szczepionkę na tężec! Czyli to, co uratowałoby Dina Winchestera przed śmiercią. W finale Supernaturalna. Kiedy nadział się na zardzewiałą śrubę.
Ale żeś spoiler, żeś walnęła z dupy. Ta jedna szczepionka mogła uratować łowcę wszystkich demonów i zabijał bogów, a pokonał go tężec. No.
Ale pamiętaj też o tym, że on przez całe swoje życie był
nieśmiertelny.
Nieśmiertelny i chroniony przez Boga. Moim chyba ulubionym motywem było to, że po tych wszystkich latach okazało się, że miał nietolerancję na laktozę. No, także to jest moja koszmarna historia. I jakby jaka płynie z tego lekcja? Nie zbliżać się do ostrzy w momencie, w którym jesteście zmęczeni i zdezorientowani i nie w humorze. W ogóle zacznijmy od tego, żeby nie pchać paluchów w żadne ostrza, czy są podłączone, odłączone, cokolwiek. Palce z daleka, łyżeczka, cokolwiek, byleby cię tylko prąd nie kopnął. No i jakby głębsza lekcja, która z tego płynie, to nie zadawać się z ludźmi, którzy wyciągają z ciebie na tyle energii, że blendujesz sobie palca ze zmęczenia.
Ja myślałem, że jak już kupujesz blender, to inwestujesz więcej hajsów w blender z wielkim czerwonym przyciskiem.
To tak. Znaczy generalnie blender wypierdoliłyśmy do kosza od razu. Ja miałam taką, wiesz, ja tu się teraz śmieję i mówię o tym, brzmiąc dosyć ogarnięcie, ale ja byłam tak zmęczona i tak straumatyzowana po tych, no to jest naprawdę, to jest traumatyczne wydarzenie, czekanie kurwa tyle godzin bez jedzenia i bez picia w szpitalu i tak dalej. Byłam naprawdę wymęczona psychicznie i fizycznie. Że jak wróciłyśmy do mieszkania, to w ogóle weź pod uwagę to, że ten blender był normalnie jeszcze podłączony, krew była na zlewie, miska z tym roztopionym, obrzydliwym ananasem była dalej na normalnie w kuchni na blacie. Ja weszłam do domu, poszłam od razu się schować do sypialni i powiedziałam Megan, że ma wypierdolić blender i wszystko do kosza, zakryć to tak, żebym ja tego blenderu nawet nie widziała w koszu. I ja dopiero wtedy wrócę do kuchni, bo nie chciałam nawet patrzeć na niego.
I moi drodzy słuchacze, i właśnie tak powstają opętane artefakty. Blender posmakował krwi, został wyrzucony z domu. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. On teraz będzie krążył po tym, po Irlandii i atakował inne tego ofiary.
O, ktoś powinien napisać o tym historię. Może ja.
No, mordercz. Już mamy, naprawdę, mamy klauno lodówkę, mamy... pralkę, porywaczkę i aha, krwiożerczy blender. No to ja się boję, co będzie w następnych sezonach, jak dalej pociągniemy te nasze wspaniałe, jak to się nazywa? No, uniwersum.
Uniwersum.
Tą księgę potworów. To jest naprawdę, my całą kuchnię magicznych, złowrogich artefaktów użyjemy. Że będziemy, nie wiem, mieli telepatyczną mikrofalówkę, która rozsadza głowy swoją siłą psioniczną, tak jak było w tej morderczej oponie.
Podoba mi się to.
Mówię, my możemy nagrać filmy klasy... Już nawet nie D, ale E albo F, kurde.
Już nawet nie dawajmy sobie aż tyle tych propsów, żeby mówić o klasie D. No, w każdym razie to jest moja straszna historia. I to mam wrażenie, że to jest po raz pierwszy, kiedy mam faktycznie taką w 100%. Ty miałeś o wiele więcej zawsze strasznych historii do opowiadania. No ale w końcu przyszedł czas na mnie.
Po tylu sezonach. Wreszcie rozpoczynamy horrendum, naprawdę straszną i krwawą historią.
To prawda. Najstraszniejszy w tym wszystkim jest stan służby zdrowia.
I to nie polskiej, tylko irlandzkiej, ale polskiej też.
Też. Bardzo, znaczy dla mnie to jest bardzo smutne generalnie, bo przecież wiesz, to nie jest tak, że wiadomo, że byłam zmęczona i tak dalej, i wkurwiona, ale to tak naprawdę też nie była wina tych lekarzy, którzy tam byli. Tylko to nie jest ich wina. Tak samo jak ja wiem, że to nie jest nasza wina, kiedy jest nas za mało w hotelu, żeby obsługiwać ludzi i ludzie czekają długo. To jakby nie rozmnożę się, nie? Nie stworzę swojego klona, żeby ich obsłużył tak naprawdę. Że jest jeden lekarz na 50 pacjentów, to nie jest wina tego lekarza.
Chyba jest jeden lekarz na 5000 osób.
No chyba tak naprawdę.
Takie statystyki są. No z tymi lekarzami to naprawdę ciężko jest, więc tak jak kiedyś gadałem z Izą, że jesteśmy zbyt biedni, żeby żyć i zbyt biedni, żeby umierać, bo jakbyśmy umierali, to ja nie wiem. Ja od lekarzy trzymam się z daleka, a jak mam iść coś załatwić, to ja pierdolca dostaję, co nie? Więc takie... Ja jestem tym typem osobowości, że jak coś mi by się przytrafiło w domu, to ja mieszkam sam, to ja bym zapewne... Jest większa szansa, żebym umarł w domu, niż żebym poszedł do lekarza, co nie?
Mój Boże, Mariusz.
Ja jestem tego świadomy, kurwa.
No ja sobie na przykład przypomniałam jeszcze jak parę lat temu przecięłam się nożem i mam do dzisiaj bliznę na palcu, jak kroiłam awokado. I to też było poważne przecięcie, być może nie potrzebowało szwów, ale na pewno potrzebowało obejrzenia przez lekarza, bo mam wrażenie, że to serio było przecięcie do kości, bolało na maksa. Mam do dzisiaj taką wypukłą bliznę na palcu, taką dosyć bardzo widoczną, a mówię, a to już było lata temu. Puchło i krwawiło przez długie tygodnie, było fioletowe dookoła, w ogóle whatever. Powinnam na pewno wziąć jakąś szczepionkę,
jakieś antybiotyki,
natężec albo, albo nie wiem, albo jakiś antybiotyk brać czy coś, ale po prostu byłam wtedy, to były moje pierwsze miesiące bycia w Irlandii za pierwszym razem, gdy się wyprowadziłam, czyli miałam 20 lat, zero ubezpieczenia jakiegoś zdrowotnego tam, zero kontaktów, nie byłam zapisana do żadnego lekarza, nie wiedziałam jak to działa, więc co zrobiłam? Nawet nie miałam plastrów w domu, owinęłam to papierem toaletowym, gumką do włosów i poszłam do roboty.
No i a co do tego, że nie byłaś zapisana u żadnego lekarza, to ja rok temu, jak miałem problem z tym zębem, to ja się dopiero do lekarza pierwszego kontaktu zapisałem. Też musiałem przez 4 dni chyba latać po lekarzach.
Ja dopiero się zapisałam tutaj, jak dostałam COVID po pół roku bycia w Irlandii. Bo potrzebowałam zwolnienia.
Ciężkie dorosłe życie. Mhm.
W każdym razie, Mariusz, jako że moja straszna historia jest już za mną, czy jesteś gotowy, aby usłyszeć o temacie dzisiejszego odcinka?
Jasne, jak najbardziej.
Nie wiem, czemu mam wrażenie, że zabrzmiałam tak na maksa oficjalnie.
No jakbyś dobrze, że nawalnęłaś intro wcześniej, bo jakbyś teraz walnęła intro po 40 minutach, dobra, to zaczynamy odcinek.
Dzisiejszy odcinek jest trochę, mam wrażenie, mniej horrendalny. Dobra, może nie, bo jakby efekt dzisiejszego odcinka jest o wiele bardziej horrendalny niż mój odcięty palec, ale sam, no zresztą zobaczysz, jest to dosyć, nie chcę mówić, że jest to zabawne, ale jest to trochę zabawne, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o zamachu w Sarajewie, czyli wydarzeniu, które doprowadziło do wybuchu I wojny światowej.
To Jezu, jaki polityczny temat sobie wzięłaś.
Nie, mój... No i... Odrobinę, ale zobaczysz dlaczego. Był to zamach na następcę austro-węgierskiego tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię, księżnę Hohenberg, dokonany 28 czerwca 1914 roku. I uwierz mi, że jest to idealny temat do naszego podcastu. I mam wrażenie, że nawet idealny temat na pierwszy odcinek. I inspirację, żeby o tym opowiedzieć, wzięłam tym razem nie z Wikipedii, tylko od takiego anglojęzycznego youtubera z kanału Wendigoon.
Hello everybody, today we're going to be breaking down the rest of the unfiction historical horror nightmare, the Monument Mythos.
Link do tego kanału na pewno tam zamieścimy w opisie odcinka, bo generalnie Gostek robi na maksa zajebiste filmiki i bardzo dużo inspiracji wzięłam od niego i tak naprawdę cały ten scenariusz, który mam teraz tu napisany, opiera się głównie na tym, o czym on opowiada w swoim filmiku i paru innych źródłach. Bo tej wersji wydarzeń na pewno nie nauczymy się z książek do historii. Chociaż o tym zamachu każdy uczył się w szkole tak naprawdę, bo pamiętam mniej więcej, jak on o tym opowiadał, to pamiętałam niektóre szczegóły, gdzie tam mieliśmy na lekcjach.
Szczerze, my na pierwszą wojnę światową mieliśmy tydzień poświęcony i na drugą wojnę światową też chyba z tydzień czasu, to ja w ogóle nic nie pamiętam o historii takiej nowożytnej. Co jest bez sensu, bo przez półtora roku uczyliśmy się o Mezopotamii i Egipcie, więc...
To prawda. Też to pamiętam. O matko, też to pamiętam. Będzie zaraz...
Żyjesz? O nie! Blender wyszedł ze śmieci.
Będzie kolejna straszna historia. A Justynie, która zakrztusiła się yerbą. Daj mi moment. Moja kobieta podchodzi mnie resuscytować. Klepie mnie po plecach, wystraszyła się, że umieram. Ha?
You're a hostage.
I know, I'm fine, thank you. It's just the fucking ear babbits. Thank you. Okej, okay, żyję. Siła miłości mnie wyleczyła. Zapytała. Ona zawsze ma bardzo delikatne rozwiązanie na bardzo poważne problemy. Ja się duszę, ona się zapytała, czy chce strepsils. Dobra, na czym stanęłam? Ale byś miał wyświetleń, jakbym umarła na wizji.
Nie wrzuciłbym tego do internetu, kurwa.
Dzięki.
Może po 5 latach.
Zastanawiacie się, czemu od 5 lat nie ma Horrendum. Jest jeden zakazany odcinek, na którym Justyna umarła.
No to jak to takie straszne, niby zagubione odcinki SpongeBoba czy czegoś tam.
Tak.
Więc tak. W wielkim skrócie, generalnie, bo nie będziemy się wdawać za bardzo w politykę. Franciszek Ferdynand miał przejąć tron Imperium Austriacko-Węgierskiego. O mój Boże. W tamtych czasach Austro-Węgry panowały nad częścią Bośni. Natomiast Bośnia chciała być w całości niezależnym, wolnym państwem. I sąsiedzi Bośni, Serbia, wspierali ich w tym życzeniu. Więc masz Bośniaków w Austro-Węgrach, spiskujących razem z Serbami, aby w jakiś sposób uderzyć w Austro-Węgry. No i gdy ogłoszono, że następca tronu, czyli ten arcyksiąże Franciszek Ferdynand, pojawi się w Bośni, aby wygłosić przemówienie, w tej części Bośni właśnie, która należała do Austro-Węgrów, powstał plan. No i razem z planem powstała grupa zamachowców. Była ich 7, wszyscy z nich to Bośniacy, ale byli wspierani i finansowani przez organizację serbską o nazwie Czarna Ręka. Dowodził nimi serbski generał Ilić, a pozostałych 6 nazywało się, i uwaga, tym razem nie będzie żadnych problemów, bo sprawdziłam wymowę wszystkich tych nazwisk i zapisałam je sobie tak, jak się je faktycznie wymawia, a jeżeli są jakieś błędy, to wincie te filmiki na YouTubie, które dokładnie jakby literują wymowę obcojęzycznych nazwisk. Więc jest tak, Mohamed, Vaso, Nedzielczko, Cwietko, Trifko i Gavrilo. I to jest 7, znaczy 6 właśnie tych zamachowców plus ten serbski generał Ilić. Więc tak, rzeczy nie układały się od samego początku. Martwili się, że bronie, których mieli użyć, nie dotrą do Sarajewa na czas. Miały przybyć w sekrecie w wielkiej kracie cukru, ale podobno przez jakiś czas w ogóle bali się, że wysłali tą kratę cukru z niespodzianką w nie to miejsce, co trzeba.
Więc kiedy pierwszy raz korzystasz z impostu i nie wiesz, czy na dobry adres wysłałeś paczkę.
Nie ten paczkomat, co trzeba, zaznaczasz. No i tak, zamachowcy kłócili się też między sobą, bo Mohamed zachowywał się niepoważnie w miejscach publicznych i obawiali się, że nie jest wystarczająco bezpieczny dla całej operacji. Wiesz, oni generalnie musieli być cisi, spokojni, nie zwracać na siebie uwagi, a on nie za bardzo trzymał się takiej wersji. Więc planowanie całego zamachu zajęło długie miesiące, więc cała 7 przez cały ten czas żyła w stresie przed rządem i przed policją i non-stop musieli się mieć na baczności. Nie pomagało też totalne zamieszanie jakby z góry. Ten Ilić, generał, dostał cynk od innego generała z Serbii, że operacja ma się odbyć. Potem w drodze na paradę, już tą paradę, gdzie właśnie ten arcyksiąże miał na niej sobie być i tam go mieli tam zabić, generał dostał kolejną informację, że jednak ma się nie odbyć. I po jakimś czasie przyszła kolejna wiadomość, zamach znów był na grafiku i podobno, gdy już jakimś cudem się odbył, już po fakcie, Ilić znowu dostał cynk, że jednak go kancelują.
Czyli to jest po tym głównym zamachu, po zabiciu go, tak?
Tak. Czyli moim zdaniem jest to wspaniała, zapisałam tutaj, jest to wspaniała metafora każdego miejsca pracy, jak dla mnie. Masz menadżerów, którzy mówią 4 różne rzeczy. Supervisor ma przejebane, bo nie wie, co przekazać pracownikom, a pracownicy mają jedną robotę do wykonania, a i tak jakimś cudem udaje im się ją spieprzyć 5 razy.
Dokładnie tak.
Tak. Co się stało podczas zamachu? Arcyksiąże Franciszek Ferdynand wraz z żoną Zofią, księżną Hohenbergu, wyruszyli rano 28 czerwca. Mieli przejechać przez centrum miasta i różne jego ulice, aby przywitać się z mieszkańcami. Trasa była znana, więc Ilić rozstawił całą 6 zamachowców wzdłuż trasy w różnych jej punktach. Mohamed i Vaso byli tuż... Zastanawiałam się, co to za odgłosy, które słyszę w tle, a to Megan odpakowuje batonika z papierka. Ja się wystraszyłam, że słyszę jakieś głosy.
Kiedy przez parę lat mieszkałaś sama, Jana.
Tak, żebyś wiedział. Więc tak, trasa była znana, Ilić rozstawił całą 6 zamachowców wzdłuż tej trasy w różnych jej punktach. Mohamed i Vaso byli tuż obok siebie, a Nedżelczko znajdował się nieco dalej przy moście, obok którego miał przejeżdżać arcyksiąży z całą paradą. Nie wiadomo, gdzie w tamtym momencie była pozostała trójka, też gdzieś tam byli rozstawieni. Więc parada arcyksięcia składała się z 6 samochodów. Ferdynand wraz z księżną Zofią znajdowali się w 3 z kolei samochodzie. Nie trudno było się domyśleć, który samochód był ich, bo jako jedyny był kabrioletem z opuszczonym dachem, żeby arcyksiąże mógł do wszystkich machać. Opuszczonym dachem w sensie, no wiesz, że oni byli na wierzchu.
Powiem ci tak, Justyna, wchodząc na sprawy polityczne, bo mówimy o pierwszej wojnie światowej, tak? Znaczy przed pierwszą wojną światową. Jakby potem mieliśmy zamachy i każdy zamach odbywał się w kabriolecie. Jakby nie musimy tłumaczyć ludziom, że jakby to, co się wydarzyło wtedy, było już chyba 2 razy kopiowane, takie 2 głośne zamachy na naszego rodaka, to jest jedna rzecz, i druga na prezydenta Ameryki. I chyba papież nie jechał w kabriolecie, on jechał w tej swojej papieskim wozie. Nieważne, ale każdy wie, jakie to jest auto, o to mi chodzi.
Podczas zazwyczaj takie rzeczy dzieją się podczas parad, w których ludzie przejeżdżają samochodami.
Więc to jest taka typowa kalka zamachu, chociaż, że to chyba była taka pierwsza, taka oryginalna. Czy wcześniej już?
Tak, nie wiem właśnie, nie jestem pewna, nie chcę mówić.
Dobrze, możliwe, że w średniowieczu też, no, nie wiem, z łukami strzelali do karawany, gdzie król machał do podwładnych. Możliwe, że takie wydarzenia były. No.
Następny temat odcinka, top 10 zamachów na wozy. więc tak. Warto też dodać, że od strony parady rzeczy też nie miały się najlepiej, bo szef policji przypadkowo zostawił 3 swoich ludzi na dworcu, z którego wyruszali, więc 3 samochody miały tylko kierowców i żadnych strażników.
Kiedy szef cię zapomniał z roboty zgarnąć.
Wracając do zamachowców, każdy z nich był wyposażony w 3 rzeczy. Bombę, pistolet i pigułkę z cyjankiem. Jeśli był wystarczająco blisko, miał strzelić. Jeśli był za daleko, rzucić bombę, a potem zeżrzeć cyjanek, aby uniknąć aresztu i tortur, które wyjawiłyby naturę zamachu. Plan był taki, że pierwszy z nich zastrzeli arcyksięcia.
Przepraszam, masz 3 rzeczy i jesteś zamachowcem i coś ci się popierdoliło.
Rzucasz cyjankiem, wyżrasz bombę.
Jesteśmy kurwa niepoważni.
Plan był taki, że pierwszy z nich zastrzeli arcyksięcia, a reszta była tam tylko dla zabezpieczenia. Nie wiadomo czemu, ale gdy samochody mijały 2 pierwszych mężczyzn, czyli 30-letniego Mohameda i 17-letniego Vaso, Mohamed nie oddał strzału. Może nie podobał mu się krok numer 2, może nie był fanem cyjanku, kto wie. Vaso być może ze strachu również nie oddał strzału. Czyli arcyksiąże minął sobie 2 asasynów i absolutnie nic się nie stało. Trzeci z mężczyzn, Nedżelczko, trochę mniej bał się cyjanku, bo tak czy siak umierał na zaawansowaną gruźlicę. Więc gdy samochody z parady zbliżyły się do mostu, rzucił w ich stronę bombę. Nie wziął jednak pod uwagę tego, w jaki sposób ją rzucił i także czasu odliczania. A więc, bomba nie trafiła do samochodu, tylko odbiła się od jego tyłu i wylądowała na ulicy. Czyli eksplodowała dopiero po krótkiej chwili, bo był jeszcze ten czas odliczania, i trafiła samochód tuż za arcyksięciem. Wybuchł cały jego przód i silnik. Jakimś cudem nikt nie zginął, ale ze względu na gęstość tłumu poprzez odłamki zostało zranione 20 osób. Nedżelczko postanowił trzymać się planu. Przegryzł pigułkę z cyjankiem i rzucił się z mostu do rzeki. Pigułka w tym momencie była jednak już tak stara, że zamiast natychmiast go zabić, wywołała gwałtowne i intensywne wymioty. Na dodatek rzeka, do której próbował wskoczyć, była wysuszona i wysokość wody wynosiła jedynie 13 cm. Nedżelczko złamał obie nogi i wymiotując został napadnięty przez wściekły tłum, który najprawdopodobniej pobiłby go na śmierć, gdyby nie interwencja policji, która go aresztowała.
I co, ziomeczek sobie przeżył, tak?
Tak.
Jaki pech. Kiedy grasz w RPGa i same jedynki wyskakują.
Ale to jest dokładnie to, jakby natural one na wszystkie rzuty, co nie? Dobra, dwóch z pozostałych trzech zamachowców zmyło się ze sceny zbrodni. Ich plan został zdemaskowany, arcyksiąże nie brał już udziału w paradzie, tylko spierdalał. Trzeci i ostatni, Gavrilo, udał się do pobliskiego sklepu z kanapkami, wciąż trzymając się blisko ulic, którymi przebiegała parada. Był bardzo oddany sprawie, być może dlatego, że też umierał na gruźlicę. W tym samym czasie arcyksiąże Ferdynand w podskokach dojechał pod budynek sądu, gdzie oryginalnie miał wygłosić przemowę. W momencie jego przybycia przemawiał burmistrz, ale Ferdynand przerwał mu i powiedział: Panie burmistrzu, przybyłem tutaj w wizycie i wytają mnie bomby. To oburzające. Na dodatek, gdy przyszło do wygłaszania jego przemowy, arcyksiąże zorientował się, że jego przemowa została w samochodzie, który wybuchł. Więc ktoś musiał powrócić na miejsce eksplozji, odkopać pokrytą krwią kartkę z przemową i w takiej postaci została ona wręczona Ferdynandowi, gdy stał na podium. I z takiej kartki czytał swoją przemowę. Po jego wystąpieniu ochrony arcyksięcia wraz z policją zebrali się, aby wymyślić dalszy plan działania. No bo wiadomo, w końcu miała być parada, a teraz arcyksięcia próbują zabić.
Ale mnie dziwi to, że zamach się na niego nie udał, ale i tak wygłosił przemowę.
No wygłosił przemowę, bo to było ważna polityczna, wiesz, ważne polityczne wydarzenie. Zwłaszcza, że myśleli, że już po wszystkim, że wiesz, że to był jeden jakiś zamachowiec niezwiązany z nikim. Whatever.
Którego złapali.
Tak. No i ktoś wpadł na pomysł, aby do akcji zaangażować wojsko Sarajewa, które miałoby otoczyć ulicę w trakcie przejazdu wozów. Co jakby, no moim zdaniem, to jest dobry pomysł, nie? Burmistrz natomiast na ten pomysł odpowiedział: Wojsko trenuje. Nie będą ubrani odpowiednio na tą okazję. Nie angażujmy żadnej ochrony. No i cała reszta stwierdziła, że brzmi jak plan.
Wydaje mi się, że burmistrz też był w tym. W
wiesz, że też o tym myślałam? Też o tym myślałam. Arcyksiąże wraz z żoną zmienili plan podróży. Postanowili udać się do szpitala, w którym znajdowało się 20 rannych uczestników parady, co moim zdaniem jest dość urocze. Kolejną rzeczą, która została zmodyfikowana, była trasa. Czyli Ferdynand, Zofia i ochrona zgodzili się, że pojadą uliczką, która zbacza od głównej drogi zaplanowanej wcześniej. Nikt jednak nie wpadł na pomysł, aby o zmianie planów dać znać kierowcom. Bo po co, nie? Oni tylko jadą. Kierowca więc uznał, że najlepszym i najszybszym sposobem dostania się do szpitala będzie powrócenie główną drogą, wzdłuż której znajdowały się most, rzeka i sklep z kanapkami. I wiesz już, do czego zmierzam.
No jakby wiem, bo pierwsza wojna światowa wybuchła jednak, więc...
No to, no wiesz, tylko mówię, sklep z kanapkami. Arcyksiąże...
Pierwsza wojna wybuchła i to wszystko przez sklep z kanapkami.
Tak, to o to chodzi. Arcyksiąże po raz kolejny znajdował się w trzecim samochodzie. Gdy kierowcy dwóch pierwszych samochodów pojechali w stronę głównej ulicy, pasażerowie tych samochodów, znający dobrze Sarajewo, szybko dali im znać, że jadą w złym kierunku i nastąpiła zmiana planu. Kierowcy szybko naprawili swój błąd, skręcili w najbliższą uliczkę, która być może nie była planem A, ale nie była główną drogą. Arcyksiąże natomiast nie znał Sarajewa, więc nie powiedział nic. A jego kierowca kontynuował jazdę główną ulicą. W ten sposób Ferdynand w swoim samochodzie został całkiem sam, na samym przodzie, jadąc przez główną drogę. W końcu jedyny ochroniarz, który był w wozie, zorientował się, co się dzieje i dał znać kierowcy, że muszą wycofać się i powrócić do pozostałych. Pojazd, w którym jechali, nie miał jednak możliwości cofania, więc musieli zatrzymać się, wysiąść i popchać go. I zatrzymał się za zakrętem, tuż przed sklepem z kanapkami, w którym siedział Gavrilo. I teraz point of view Gavrilo. Siedzisz w przedwojennym, bośniackim prekursorze Subwaya po nieudanym zamachu i jesz kanapkę. Nagle, tuż przed twoimi oczami, na ulicy zatrzymuje się samochód z arcyksięciem Ferdynandem. Kierowca wysiada, a jedyny ochroniarz dynda po drugiej stronie wozu. I to jest jedynie moja spekulacja. Ale może, gdyby kanapka, którą jadł Gavrilo, była lepsza, to zostałby w Subwayu i nie rozpętał najbardziej brutalnej wojny w historii ludzkości.
Wiesz co, oglądałaś tego najnowszego Spidermana no. przez Multiversum? No tak. To był canon event, to musiało do tego dojść.
Tak!
To jest nasz wymiar. Ten Subway, jak chcę historię tego Subwaya poznać, historię tam dwa pokolenia wstecz, ktoś powiedział, tu będę sprzedawał kanapki.
Wiesz, i jak oglądałam filmik właśnie na kanale tego Wendiguna, to on powiedział, że to brzmi tak, jakby ktoś próbował cofnąć się w czasie, żeby zmienić to wydarzenie wielokrotnie i za każdym razem, ale nie może to być zmienione, ponieważ jest to canon event, więc za każdym razem działy się rzeczy bardziej nieprawdopodobne, aby doprowadzić jednak do tego zamachu i dlatego teraz to wygląda w taki szalony sposób, jak wygląda, bo ktoś próbował się cofnąć w czasie 20 razy i za każdym razem musiało się stać jeszcze coś kolejnego, żeby ten zamach jakby doszedł do skutku. I co ma sens moim zdaniem, bo serio, to jest tyle drobnych sytuacji, tyle jakichś drobnych niepowodzeń, żeby doprowadzić do tego momentu.
No, szansa jest jedna na milion. No. A biorąc pod uwagę, że jeszcze przez ten zamach i przez tą kanapkę doprowadzisz do wielkiej wojny, gdzie będą się kraje z całego świata naparzać i przez tą kanapkę w pierwszej wojnie będzie brał udział taki ten sławny malarz, który przez tą kanapkę nie dostanie się do szkoły malarskiej i przez tą politykę zrobi remake pierwszego wydarzenia.
Remake?
Przecież szansa, że wszystkie te efekty domina będą spójne.
Tak. Efekt motyla, jak się mówi.
Jest jedna na milion. A wracając do tego, ta kanapka, ten chleb musiał być jakby wypieczony w piekarni, która jakby nie powstała, to by nie było tej kanapki, a jeszcze wcześniej ktoś musiał zasiać te zboże. Czyli jesteś sobie tym farmerem z 1700 roku i rzucasz ziarno zagłady, to te takie magiczne artefakty, bo jakaś stara wiedźma, Baba Jaga w lesie daje ci ziarno, bo twoja wioska głoduje, ale mówi, będziesz jadł chleb, ale cały świat stanie w płomieniach. A ty mówisz, dobra, pierdolę, głodny jestem, co nie? I kupujesz te ziarno.
Jebie mi świat, co mnie obchodzić się będzie działo 200 lat stąd. Tak. Chcę zjeść chleb.
Bierzesz te ziarno od tej Baby Jagi, zasadzasz te ziarno zniszczenia i po czym cały domino, kurde, leci do naszych płonie. Czasów, gdzie my siedzimy tutaj i rozmawiamy o tym, kurde. Bo jakby te wydarzenia... Jakby
i
te wydarzenia.
Jesteś, i ty jesteś pra 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 wnukiem tego farmera, a ja jestem pra 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 wnuczką tej wiedźmy.
I tak, i jakby nie te wydarzenia, które odniosły się do wielkiej wojny, która by skutkowała drugą wojną światową, to byśmy my nie przeżyli tych rzeczy, które przeżyliśmy. No i byśmy nie siedzieli tutaj i nie gadali takich głupot do internetu, gdzie to słucha 1000 osób, kurde. I teraz 1000 osób, słuchaj Justyna, teraz 1000 osób w głowie ma to, że wielka wojna rozpoczęła się przez ziarno zniszczenia, która... Dobrze mówisz, że tego nie ma w szkole, kurde. W szkole nie mówią, że Baba Jaga sprzedaje ziarno zniszczenia, po którym cały świat płonie, kurde. Tak było, nie zmyślam.
To fakty.
A się oburzyłem.
Horrendum, horrendum. Bawi i uczy.
I teraz te ludzie, którzy nas słuchają do swoich znajomych, przy piwie siedzą i wiesz, to jest taka niezręczna cisza, co nie? Nikt nie wie, o czym gadać i nagle osoba wyskakuje. A słyszałeś, że wielka wojna wybuchła przez kanapkę?
Ziarno zniszczenia.
Przez ziarno.
A, okej, okay, więc tak, podobało mi się ten twój jakby to, widzisz, znowu mam wyrażenie po angielsku w głowie, descent into madness. Zostałeś pochłonięty przez szaleństwo na kilka minut, bardzo mi się podobała ta wstawka, Mariusz, 10 na 10.
I moi drodzy słuchacze...
Powinieneś zrobić to jako short na YouTubie.
Moi drodzy słuchacze, nie polecajcie nas znajomym. Nie.
Gavrilo wyszedł ze sklepu. Zrobił kilka kroków w stronę wozu. Stanął na jego... Ja w ogóle sobie to wyobrażam. Wyobraź sobie, jaki on musiał być skonfundowany. Ja sobie wyobrażam, że on tak stoi z tą kanapką w ręku i tak się drapie po głowie i się tak zastanawia, co zrobić. Tak, kurwa, to tyle? Tak łatwo? Gdzie jest haczyk? O co chodzi? Co jest grane? To pułapka? No ale wyszedł ze sklepu, zrobił kilka kroków w stronę wozu, stanął na jego krańcu i oddał dwa strzały. Jeden w szyję arcyksięcia Franciszka, a drugi prosto w klatkę piersiową księżnej Zofii. I podczas rozprawy niestety przyznał, że jej śmierć była wypadkiem, bo próbował trafić w ochroniarza, który uniósł broń, ale księżna Zofia wychyliła się w obronie męża i znalazła się w linii ognia. Podobno wielokrotnie za to przepraszał, jak i za to, że przez niego zostały osierocone dzieci arcyksięcia i Zofii. Także smutne rzeczy, bo wcale nie chciał ich zabić.
I tak powstał Batman.
Mariusz, przestań.
Origin story.
Zaraz po oddaniu strzałów próbował zastrzelić sam siebie, ale zawahał się na zbyt długą chwilę i policji udało się go obezwładnić. I tak, podczas rozpraw generał Ilicz został skazany na śmierć przez powieszenie, no czyli ten, który tym dowodził. Gavrilo i Nedzielczko, którzy obaj byli niepełnoletni, tak, w ogóle kolejna rzecz, ten, który połamał sobie nogi i ten, który dokonał zamachu, oboje byli niepełnoletni. Oboje mieli po 17 lat.
Justyna, jakby to są takie czasy, gdzie...
Ja wiem, ale to, dożywasz... to nie jest... Ja wiem, ale że to nie jest niesamowite, jak sobie myślisz o tym z perspektywy czasu, tego, teraz.
No teraz tak, bo mówię, średnia wieku to 30 lat. Ja już powinienem mieć trójkę dzieci i powinien być chory na gruźlicę.
Ale to sam jak sobie to wyobrażasz, nie? A propos gruźlicy. Oni dostali po 20 lat... bo byli niepełnoletni, czyli jakby nie traktowali ich na tyle poważnie jak tych dorosłych, ale obaj jednak umarli w więzieniu właśnie na gruźlicę. Trifko dostał 20 lat, Cwietko i Waso otrzymali tylko po kilkanaście lat wyroku, a Mohamedowi w jakiś sposób udało się uciec, czyli temu ćwokowi, który był najmniej pomocny, spierdzielił pierwszy, bo nie oddał strzału, jakby udało mu się spierdolić. Nikt nie potrafił go znaleźć, chociaż jego imię wielokrotnie pojawiało się w trakcie procesu. No i znaleziono go dwa lata później, wytoczono mu proces za wzięcie udziału w wydarzeniu, które wywołało pierwszą wojnę światową, do czego się przyznał. I dostał 4 lata. Odsiedział je i sobie wyszedł i było z nim okej. Okay. To jest koniec tej historii. I to jest koniec tej historii.
No! Zrobiłem pierwszą wojnę światową.
I pierwsza wojna światowa. Tak, ej gościu, co nie przypadkiem ty byłeś częścią tego zamachu, który rozpoczął najbardziej brutalny i krwawy konflikt w dziejach ludzkości? Tak, to byłem ja. Okej, 4 lata.
Okay. Patrz, w więzieniu go nie zabili, na gruźlicę nie do tego.
Nie.
I happy end. To normalnie jak
tak
ten.
Tak naprawdę.
Jak Hair Star z Preachera. Robisz
tak!
Wszystkie złe rzeczy, ale w sumie to masz szczęśliwe zakończenie. W sumie, znaczy mi się wydaje, że nie chciał być zamieszany w ten zamach, ale wpadł w takie...
Złe towarzystwo.
Takie towarzystwo, no i go przekonali... Ale on się nie stosował do tych wszystkich zasad, no i jak już mieli to zrobić, to jednak sobie odpuścił, no i później musiał uciekać, bo jednak był goniony listem gończym, później go złapali, więc był prawdomówny, więc się przyznał do tego, więc to musiał być dobry chłopak, gdzie sędzia na niego spojrzał i mówi, kurwa, ten Mohamed to dobry chłopak jest, on nie chciał, no i się przyznał do winy, to... Najniższy wyrok kary, 4 lata w więzieniu. I on tam poszedł i powiedział, że rozpętał pierwszą wojnę światową. I miał respekt i nikt go nie dotykał.
Bo się bał, że rozpęta drugą.
I wszystko jakby... Życie mu się układało. Później wyszedł. Jakby napisał o tym książkę.
No właśnie chciałam powiedzieć, że ty jesteś dzisiaj w totalnym nastroju do pisania książek. Bardziej niż ja kiedykolwiek.
No to nie. Moje serduszko nie wskazuje. Nawet po tylu latach, 200 lat, jego aura nadal jest silna. 200 lat później, wiedząc, jakie złe rzeczy zrobił, nadal nie mogę złego słowa powiedzieć o tym facecie.
To
był dobry chłopak.
Ja z kolei się bardzo identyfikuję z Nedżelczkiem, który nie trafił bombą tam, gdzie trzeba. Zażarł stary cyjanek, połamał nogi i dostał w pierdol w płytkiej rzece. Tak się czułam po 20 godzinach siedzenia w szpitalu.
No powiem ci, fajny odcinek, taki luźniejszy, dość ciekawy.
Co jest zabawne właśnie, bo mówimy tutaj o wydarzeniu, które wywołało pierwszą wojnę światową, ale dlatego mówiłam ci, że to nie jest super polityczne, to jest tylko odcinek o jednym wydarzeniu. Nie wdaje się tutaj w efekty, nie wdaje się tutaj w żadne smutne, straszne, poważne, mordercze sprawy, tylko w tą jeden zamach, który brzmi totalnie, jakby był zamachem z kreskówki. Totalnie, absolutnie. Jest to chyba najbardziej popieprzona, najzabawniejsza historia o zamachu, jaką kiedykolwiek słyszałam.
I to doprowadziło do takich strasznych wydarzeń. No, faktycznie.
No.
No, luźny odcinek, tylko największej katastrofy, która spotkała współczesną ludzkość.
Słuchaj, gdybym poleciała odrobinę dalej i zaczęła mówić o tym, co było później, no to wtedy weszlibyśmy na inne terytoria. No, dlatego właśnie zatrzymujemy się tu, gdzie się zatrzymujemy. Na Mohamedzie, który żył sobie długo i szczęśliwie.
Tak. Nie jesteśmy kanałem, podcastem historycznym. W sumie też nie jesteśmy podcastem kryminalnym. My po prostu jesteśmy... Nie chcę
pierdolimy
używać słowa...
głupoty do mikrofonu.
Tak, nie chcę używać słowa, że jesteśmy kanałem komediowym, bo to jest ciężkie. Jakby niektórzy mają słabą psychikę i nie potrafią się śmiać z Wielkiej Wojny.
Nie nazwałabym tego słabą psychiką, tylko inną wrażliwość. I to jest też bardzo w porządku, bo jakby nie każdego muszą bawić takie rzeczy, jakie bawią nas tak naprawdę, dlatego ten podcast też nie jest dla każdego.
No a z mojego serduszka ja się śmieję ze śmierci, żeby ją bardziej tak jakby wyciągnąć z tego okresu tabu. Jakby.
Mhm. Ale to jest prawda. Ja też właśnie się bardzo staram, bo generalnie podoba mi się, że od razu przechodzimy znowu w jakieś poważne rzeczy. Ale tak naprawdę, nasza kultura, polska kultura, śmierć jest bardzo traktowana tak bardzo smutno, szaro, buro, ponuro, poważnie. Ja na przykład zazdroszczę wszystkim tym kulturom i krajom i miejscom na świecie, w którym jest z tego zrobiony taki jakby jakiś wspaniały, głęboki rytuał, że to nie jest traktowane jako taki koniec straszny, szary i smutny, tylko jakby jakiś początek nowej drogi, że te jakby pogrzeby wyglądają zupełnie inaczej, te jakieś uroczystości, jakieś tam te różne tego typu rzeczy i ludzie się nie boją na przykład śmierci albo zupełnie inaczej traktują jakieś takie starzenie się, że to nie jest taki temat tabu. Na maksa zazdroszczę ludziom, którzy wychowani byli w takim jakby takim klimacie, bo no mówię, bo my sobie ze strachem przed śmiercią radzimy właśnie w taki sposób, jak ten robimy podcast i pierdolimy i śmiejemy się z głupich rzeczy, ze strasznych rzeczy przez 5 sezonów.
Tak. I ja oglądałem wczoraj taką śmieszną rolkę na Instagramie, gdzie gościu ma taką tablicę z kwadracikami i koloruje kwadracik i mówi, że to jest jeden tydzień mojego życia i robi, kamerę odsuwa od tego. Jest połowa kartki jest zapisana, że połowa życia jest za nim i połowa życia jest przed nim, co nie? I babka się do tego nagrywała, młoda, Gen Z, wiesz, 20 lat, 19, 18, 17, nieważne. I ona była tak zdziwiona. Ogólnie ja miałem bekę z tego, bo ja sobie dałem w głowie taki podpis, kiedy Gen Z odkrywa śmierć, że w sumie jesteśmy na tym świecie na chwilę i że wszyscy umierają i ona taka zdziwiona, co? Jest koniec tej magicznej podróży? No i tym aspektem możemy skończyć.
Wszyscy kiedyś umrzemy, więc cieszmy się tym czasem, który mamy.